Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Marcin Szymański i przypominam, że jesteście na kanale YouTube'owym Vlog czy Podcast. Jako, że jest to pierwszy odcinek, pierwszy epizod z cyklu Nowa Wiedza, to chciałbym pokrótce powiedzieć, czym ja się zajmuję i o czym będą te podcasty. Moi drodzy, jak zapewne zauważyliście, na tym kanale Vlog czy Podcast publikowane są filmy z podróży po Wielkiej Brytanii, między innymi z życia w Wielkiej Brytanii, taka życiówka po prostu, oraz podcasty. Podcasty będą również dotyczyć poniekąd Wielkiej Brytanii, ponieważ będę tutaj mówić o rzeczach bardzo tajemniczych, takich jak niewyjaśnionych zbrodniach, morderstwach, niewyjaśnionych zjawiskach, ale także będę poruszać tematy społeczne czy tematy polityczne i również tematy życiowe, z tym, że z tymi tematami społeczno-politycznymi będę wykraczać poza Wielką Brytanię. Natomiast mówiąc o niewyjaśnionych zagadkach kryminalnych, o niewyjaśnionych zjawiskach, to w tej sferze będę się poruszać właśnie po Wielkiej Brytanii i będę mówić o tych niewyjaśnionych zagadkach kryminalnych i niewyjaśnionych zjawiskach, na przykład paranormalnych. Tutaj będę się właśnie poruszać po Wielkiej Brytanii. I tutaj zaznaczam, że jest tu naprawdę mnóstwo ciekawych, niewyjaśnionych historii, historii, o których większość z Was mogła nigdy nawet nie słyszeć. A więc, moi drodzy, w każdy weekend będą właśnie podcasty dotyczące zagadek kryminalnych i niewyjaśnionych zjawisk, natomiast w dni powszednie będą tematy społeczne, polityczne, życiowe. Więc mamy dzisiaj sobotę, więc chciałbym Wam opowiedzieć o tak zwanej tragedii na szkockich wyspach Flannan, historia, która wydarzyła się ponad 100 lat temu, a do dziś niestety nie została ona wyjaśniona. Jest to jedna z najbardziej zagadkowych historii Szkocji i do dzisiaj historycy rozprawiają na temat tych wydarzeń, które się tam zdarzyły, które miały miejsce ponad 100 lat temu. I jeżeli zapytasz się jakiegokolwiek Szkota o tą historię, to każdego wręcz wywołasz gęsią skórkę. Mogliście słyszeć o tej historii, bo ta historia oczywiście wyciekła poza tereny Szkocji i dla osób, które interesują się niewyjaśnionymi zagadkami kryminalnymi czy niewyjaśnionymi ogólnie zdarzeniami, to te osoby mogły słyszeć o tym. Jeżeli słyszeliście już o tej historii, to ja mam nadzieję, że rzucę nieco nowego światła na ten temat, ponieważ udało mi się dotrzeć do informacji, które niemożliwe były w znalezieniu w języku polskim, w książkach polskojęzycznych, czy też w polskim internecie. No, mi się nie udało znaleźć tych informacji, a spędziłem bardzo, ale to bardzo dużo czasu na szukaniu tych informacji w źródłach polskojęzycznych. Więc dopiero źródła anglojęzyczne pozwoliły mi na dotarcie do takich informacji, o których mogliście nie słyszeć. A jeżeli słyszeliście, to mam nadzieję, że jeszcze raz chętnie o tym posłuchacie. Moi drodzy, tytuł podcastu jest Tragedia na wyspach Flannan, czyli to jest tajemnicze okoliczności zaginięcia trzech latarników. Jest to historia dramatyczna o dosłownym rozpłynięciu się w powietrzu trzech latarników. Jest to historia Jamesa Ducata, Thomasa Marshalla i Williama MacArthura. Tak jak mówiłem, może nie znacie tej historii. No, ona nie została jakoś bogato opisana w języku polskim, jak już wspomniałem. Natomiast jeśli znacie, mam nadzieję, tak jak wspomniałem, że trochę więcej światła na tą historię rzucę. Moi drodzy, latarnia Flannan Isles, bo o niej między innymi mowa, jest to latarnia morska w pobliżu najwyższego punktu na Eilean Mór. Eilean Mór jest to jedna z wysp, z wysp Flannan, należącej do grupy Flannan na Hebrydach zewnętrznych u zachodniego wybrzeża Szkocji kontynentalnej. Natomiast, moi drodzy, z kolei Hebrydy zewnętrzne to jest to archipelag około 200 wysp na północnym zachodzie Szkocji i stanowi on jedną z 32 jednostek administracyjnych Szkocji. Tak na marginesie, ten archipelag Hebrydy zewnętrzne jest to jeden z najpiękniejszych archipelagów na świecie i to nie jest tylko moje zdanie. Bezsprzecznie możecie wygooglować sobie i zobaczyć zdjęcia z Hebrydów zewnętrznych, a szczególnie z wysp Lewis and Harris i zobaczycie, jak piękne tam są plaże, jak krystalicznie czysta i bursztynowa jest tam, przepraszam, nie bursztynowa, tylko błękitna jest tam woda i jakie piękne są tam krajobrazy, to jest po prostu niesamowite, praktycznie niedotknięte ludzką ręką, ludzka stopa tam prawie, że nie stanęła. No, ze względu na dość ekstremalne warunki, które tam panują. A więc, moi drodzy, jeszcze raz, wyspa Flannan to wyspa, przepraszam, Eilean Mór, na której właśnie ta latarnia jest położona. Jest to jedna z wysp Flannan, grupa wysp Flannan ma jakby kilka wysp i jedną z tych wysp jest Eilean Mór, ale będziemy tutaj używać nazewnictwa wyspa Flannan, bo tak się w tych faktach historycznych mówi o tragedii na wyspach Flannan. Natomiast wyspy Flannan, jak wspomniałem, są położone na archipelagu Hebrydów zewnętrznych. Moi drodzy, taka ciekawostka jeszcze, którą nie udało mi się znaleźć na stronach polskich, natomiast znalazłem to na stronach anglojęzycznych, że wyspy Flannan alternatywnie nazywane były wyspami siedmiu łowców i wyspy Flannan prawdopodobnie wzięły nazwę od świętego Flannana, irlandzkiego kaznodziei i opata, który żył w VII wieku. Moi drodzy, wyspy Flannan są niezamieszkane od czasu automatyzacji latarni morskiej, czyli od 1971 roku, a więc to już jest jakieś 50 lat. A więc przejdźmy teraz do tej niezwykle ciekawej i tajemniczej historii. 7 grudnia 1899 roku światło latarni zaświeciło po raz pierwszy. Czyli latarnia została zbudowana i 7 grudnia 1899 roku po raz pierwszy ta latarnia nadała sygnał świetlny. No niestety, ale już rok później, czyli 15 grudnia to było dokładnie, załoga parowca Archer, nie wiem czy tutaj czytam dobrze, ponieważ nie jestem pewien jak się wymaga, nie udało mi się tego jakby znaleźć. W każdym razie prawdopodobnie ten parowiec nazywał się Archer. Załoga tego parowca, która przepływała nieopodal wysp Flannan, nie dostrzegła żadnych świateł i to już się załodze statku wydało niewątpliwie podejrzane, ponieważ ta latarnia powinna nadawać sygnały świetlne. No niestety tak się nie stało, a więc z pokładu statku wystrzelono racę, na widok których nikt nie odpowiedział. No i to właśnie był to szczególnie, ten drugi fakt szczególnie no, wzbudził jeszcze większe podejrzenia u załogi statku. Kiedy załoga statku parowca zacumowała w Leith, to już jest kontynentalna Szkocja, 3 dni później zacumowali, wiadomość została natychmiast przekazana zarządowi latarni północnej. To był zarząd, który się właśnie zajmował, no jak sama nazwa wskazuje, zarządzaniem latarniami położonych w północnej jakby części Szkocji. Przekazali oni informację, że coś jest nie tak z wyspą Flannan, ponieważ latarnia, która powinna świecić, no niestety nie zaświeciła tego dnia. Kapitan statku, właśnie tego parowca, zameldował o tym nad ranem już 16 grudnia po zawinięciu do portu. No, akcja. Natomiast tu mi się udało znaleźć jeszcze informację, że kapitan tego parowca zameldował o tym fakcie 16 grudnia. A więc moi drodzy, jeszcze zanim zawinęli do portu. No ja tak przynajmniej wnioskuję, ponieważ oni oficjalnie, osobiście 3 dni później składali raport. Natomiast 15 grudnia przepływali koło tych wysp Flanan, a 16 grudnia kapitan statku zameldował o tym fakcie poprzez pewnie radiostację. No nie udało mi się informacji na ten temat znaleźć, no ale tak wnioskuję. Moi drodzy, już w tym momencie myślę, że możecie się domyślić, że wyspy te mają bardzo ciekawą, no niestety dramatyczną historię, która do dnia dzisiejszego nie została wyjaśniona, jak wspomniałem na początku. Tak, moi drodzy, no to przejdźmy dalej do tej historii. Po tym fakcie, jak zaraportowano brak światła na wyspie, to rząd szkocki wysłał do zbadania sprawy statek przetargowy o nazwie Hesperus. Moi drodzy, ja chciałbym wspomnieć, bo o tym nie powiedziałem, ale znaczy powiedziałem o tym, że jest to historia 3 latarników, którzy zniknęli bez śladu, dosłownie rozpłynęli się w powietrze. Więc no, ci mężczyźni tam pełnili służbę, no bo w tych czasach nie było jeszcze automatyzacji latarni morskiej, więc ci mężczyźni tam musieli być i musieli dbać o to, żeby ta latarnia wysyłała sygnały świetlne. No sami rozumiecie, to było ponad 100 lat temu, więc innej metody nie było, a to, że wysyłano tam więcej niż jedną osobę, no to było jakby jak najbardziej racjonalne posunięcie, ponieważ no pracy tam było sporo, a poza tym no ze względów bezpieczeństwa. No moi drodzy, wróćmy do tej historii. Tak jak wspomniałem, rząd po jakimś czasie, po niedługim czasie wysłał na wyspę załogę statku Hesperus, który miał zbadać tą właśnie historię, miał zobaczyć, co to na tej wyspie tam się stało. I już w drugi dzień świąt Jim Hervey, kapitan tego statku, kiedy statek podpływał już w pobliże wyspy Flanan, on zadał wróg i wysłał flarę, mając nadzieję, że zaalarmuje tych 3 latarników i oni się jednak odezwią i już z daleka zobaczy, że na tej wyspie są ludzie i że nic się tak naprawdę nie stało. No niestety ani James Ducat, ani Thomas Marshall, ani William MacArthur, czyli ci 3 latarnicy, żaden z nich niestety nie odpowiedział na wysłaną flarę ani na dźwięk rogu. No, statek Hesperus więc zacumował u wybrzeży wyspy Flanan i między innymi na tym statku, oprócz kapitana Jima Hervey, znajdował się latarnik o nazwisku Joseph Moore. Latarnik Joseph Moore jako pierwszy opuścił pokład statku, wszedł na górę w stronę, no na górę do latarni, gdzie latarnia była umieszczona, wszedł po 160 stromych schodach, jak sam raportował, i jego opis jest też taki ciekawy, troszkę wywołujący gęsią skórkę. On mówił, że 3 olbrzymie czarne ptaki, które siedziały na klichach, rzucały na każdy jego ruch złowrogie spojrzenia. No, on mówił, że to było takie dziwne, tworzyło taką złowrogą atmosferę. No, no moi drodzy, ja sobie wyobrażam, jak to mogło wyglądać. Idziesz po schodach, po stromych schodach w stronę latarni na szkockiej wyspie, pewnie jak to na szkockich wyspach bywa, była tam mgła, nie docierały praktycznie promienie słoneczne i taka przeszywająca cisza i duże czarne ptaki, no faktycznie ten obrazek może wywołać gęsią skórkę, a jeszcze fakt, że przyjechało się zbadać jakąś niewyjaśnioną zagadkę, jakby dodawał dramatyczności w tej całej historii. Moi drodzy, kiedy Joseph Moore, właśnie ten latarnik, który przybył na pokładzie statku Hesperus z kapitanem Jimem Harvey, to takie przypomnienie, bo chciałem właśnie wspomnieć, że ten Joseph Moore też był latarnikiem. A więc kiedy ten Joseph Moore dotarł do pomieszczeń mieszkalnych w latarni, zauważył, że zegar na ścianie w kuchni nie chodzi, zatrzymał się, natomiast na stole były talerze z nietkniętymi posiłkami, a jedno z krzeseł było przewrócone i to były trzy fakty, które zostały jako pierwsze zauważone, a więc zatrzymany zegar, nietknięte posiłki leżące na talerzach na stole i jedno z krzeseł przewrócone. Więc no, od razu można było się domyślić, no i ja osobiście też tak wnioskuję, że latarnicy, że właśnie ci trzej latarnicy, którzy zamieszkiwali tą latarnię, musieli opuścić pomieszczenia mieszkalne i wyjść na zewnątrz w pośpiechu. To jest niewątpliwe. No, jedynym znakiem życia, jakie w pomieszczeniu dało się zauważyć, był kanarek, który był umieszczony w klatce i towarzyszył latarnikom. Generalnie nie znaleziono żadnych śladów walki czy jakichkolwiek innych śladów, które by wskazywały na działanie osób trzecich, takich jak piratów morskich, a więc no nie dało się tu jakby na samym początku wysnuć wniosków o jakiejkolwiek przemocy. Jednak jedna rzecz przykuła uwagę i osobiście ja uważam, że to jest bardzo dziwne, a tą rzeczą było odnalezienie tak zwanych sztormiaków jednego z trzech mężczyzn. Sztormiaki, przypomnę, są to specjalne ubrania jak kurtki czy spodnie o właściwościach chroniących przed wodą, jak można się domyślić. Sztormiaki są używane przez jakichś marynarzy, żeglarzy, a więc no, jeden zestaw tych sztormiaków był nadal w latarni w środku, a więc no, jeden z mężczyzn musiał wyjść bez sztormiaków. A że wtedy ubierano się, bardzo często mężczyźni ubierali się w koszule i jakieś tam cienkie spodnie, a więc wnioskować można, że wyszedł on w samej koszuli i w jakichś samych cienkich spodniach. No więc no to jest bardzo, ale to bardzo dziwne, no bo jaki doświadczony latarnik czy jakakolwiek osoba jakoś powiązana z morzem, no wychodziłaby na zewnątrz, jeszcze jak się później okaże, w brzydką pogodę, w samej koszuli. No, także te fakty znalezione, czyli te nietknięte jedzenie na stole, przewrócone krzesło i pozostawione sztormiaki, no to już niewątpliwie potwierdziły, że przynajmniej jeden z mężczyzn opuścił pomieszczenie latarni w pośpiechu. Ale przejdźmy dalej. Mężczyźni, którzy przeszukiwali wyspę, czyli właśnie ci mężczyźni, którzy przypłynęli na tym statku Hesperus, przypominam, że to był m.in. kapitan statku Jim Harvey i to był latarnik Joseph Moore, oni zwrócili uwagę na platformę, no tak zwaną do lądowania, oni tak to po angielsku nazywają, to chodziło o platformę. Umieszczona była ta platforma na zachodniej stronie wyspy, to była platforma, do której właśnie cumowały łodzie. No tutaj było mnóstwo dowodów na to, że w wyspę uderzył potężny sztorm. No zresztą to później się potwierdziło w zapiskach meteorologicznych, historycznych, że w tym czasie był ogromny sztorm, co jest w ogóle niedziwnym zjawiskiem w tej części świata, w tej części Szkocji. Tam sztormy są częste, więc nie było to dziwne, ale ślady pozostawione na tej platformie wskazywały, że ten sztorm był naprawdę potężny. No było tam skrzynie z zapasami, które były rozbite na strzępy, porozrzucane wszystko na dużej odległości, połamane jakieś balustrady. Moi drodzy, mimo wszystko, że ta platforma znajdowała się ponad 100 stóp nad poziomem morza, przypomnę, że 100 stóp to jest jakieś 30 metrów, to i tak to wszystko było porozrywane, porozczaskiwane. No, a więc no, można sobie wyobrazić, jak wysoka ta fala sztormowa tam przeszła. 30 metrów nad poziomem morza i fala zdołała wyrządzić takie szkody, więc no ogromna, ogromna fala sztormowa tam była. Pozwólcie, że zacytuję teraz raport pozostawiany przez te osoby, przez Josepha Moora bodajże. Tutaj też nie udało mi się znaleźć do końca informacji, kto ten krótki raport zostawił, pierwszy raport, ale prawdopodobnie Joseph Moore, a więc cytuję jego raport. Żelazne balustrady na poboczu ścieżki zostały wygięte i wykrzywione. Część torów kolejowych została wyrwana z betonowych cum. Z kolei ogromna skała, która ważyła ponad tonę, została przemieszczona kilkanaście metrów w inne miejsce. No, więc takie szkody mogła zrobić tylko i wyłącznie woda, a konkretnie wielka fala. Wiatr, nawet bardzo silny, nie byłby w stanie dokonać takich szkód. Należy jeszcze dodać, że Darń również została wyrwana ze szczytów klifów. Darń, tutaj moje przypomnienie, to taka jakby warstwa z ziemi z trawą na przykład. A więc ta Darń została jakby zerwana ze szczytów klifów, a ta Darń była 200 stóp nad poziomem morza, a te szczyty klif 200 stóp nad poziomem morza. 200 stóp to jakieś 60 metrów. No, więc mamy tutaj jakby niezaprzeczalny dowód na to, że fala mogła osiągnąć takie rozmiary. Dla lepszego obrazu powiem, że 60 metrów odpowiada mniej więcej 20-piętrowemu budynkowi. No więc możemy sobie tutaj wyobrazić skalę tego ekstremalnego zjawiska. Fala sztormowa, która osiągała momentami 60 metrów. No jest to coś po prostu, coś no naprawdę ekstremalnie ogromnego. Moi drodzy, w tym momencie można było już wnioskować, no ja też osobiście wnioskuję, że mężczyźni, no gdybym to zobaczył właśnie, to bym wnioskował, że mężczyźni utonęli, próbując ratować zapasy, maszyny, które tam były. No ale od razu nasuwa się pod uwagę fakt, że byli to doświadczeni latarnicy, mężczyźni, którzy znali morze jak własną kieszeń, więc no jest to ekstremalnie mało prawdopodobne, aby popełnili taki błąd i wyszli w sztormową pogodę na zewnątrz. No wyobraźcie sobie ludzi, którzy mają do czynienia z morzem całe życie, którzy mają ogromne doświadczenie. No tacy ludzie dobrze wiedzą, jak niebezpieczna jest sztormowa pogoda, szczególnie na takich właśnie małych wyspach, gdzie właśnie dookoła wyspy są silne wiatry i uderzają potężne fale. No mało prawdopodobne jest, a wręcz nieprawdopodobne, żeby ci mężczyźni opuścili wnętrze latarni morskiej i wyszli ratować te zapasy. No co się stało? No co się stało? Takie pytanie właśnie zadawali sobie wszyscy, ponieważ no wszyscy chcieli, wszyscy szybko to dotarło do opinii publicznej i wszyscy tak naprawdę chcieli poznać, co się wydarzyło. No ludzie mówili, tutaj też cytuję słowa ludzi, no, które zostały zapisane gdzieś tam w raportach, Ludzie często mówili, czy ci biedni ludzie spadli z klifów i utonęli, próbując zabezpieczyć zapasy czy jakieś urządzenia. No takie właśnie takie pytania sobie zadawali i w sumie to pytanie jako pewnik wpisał w raporcie kapitan Harvey. Przypominam, że to kapitan statku Hesperus, który jako pierwszy przypłynął zbadać historię wyspy Flannan. I taki tak naprawdę telegram do zarządu Latarni Północnej kapitan Harvey wysłał właśnie o treści, że uważam, że ci biedni ludzie spadli z klifów i utonęli. I on w sumie przyjął to za pewnik. No mimo wszystko, że miał świadomość, że pogoda była ekstremalnie niebezpieczna, a w latarni morskiej czuwało trzech doświadczonych latarników. No powróćmy jednak do tajemniczej wyspy Flannan, ponieważ kapitan Harvey zostawił tam na jakiś czas latarnika Moora i trzech marynarzy, aby oni kontynuowali poszukiwania zaginionych latarników lub po prostu jakichkolwiek śladów, które mogłyby być pomocne w ustaleniu faktów. No niestety oni nie znaleźli nic więcej poza wspomnianymi śladami, o których wspominałem, czyli te niezjedzone posiłki czy przewrócone krzesło. No historia dalej toczy się w następujący sposób. 29 grudnia nadzorca zarządu, mam na myśli latarni morskich, Robert Moorhead, przybył na wyspę i samodzielnie rozpoczął śledztwo w sprawie zniknięcia latarników. Przypominam, to było 29 grudnia. Robert Moorhead, ten zarządca latarni morskich, bardzo dobrze znał trzech zaginionych mężczyzn, no a więc podszedł do sprawy nie tylko bardzo profesjonalnie, ale kierował się też tak jakby osobistymi pobudkami, ponieważ ta niewyjaśniona historia no nie mogła mu dać spokoju. Tak jak wspomniałem, znał on tych mężczyzn i tym bardziej zależało mu na wyjaśnieniu sprawy. To, co on znalazł, to ślady skóry, ślady naskórka, podejrzewam, tu też nie udało mi się dokładnie dotrzeć do informacji, co miał na myśli, mówiąc, że znalazł ślady skóry. No ale w każdym razie jest to w raporcie. Doszedł on do wniosku, że te ślady skóry należą do Williama MacArthura, jednego z latarników. I tutaj, moi drodzy, szczerze mówiąc, nie udało mi się znaleźć informacji, na jakiej podstawie on stwierdził, że te ślady skóry należały akurat konkretnie do Williama MacArthura. Przypominam, że był to początek XX wieku, gdzie jeszcze ludzie nie znali metod badań genetycznych czy tam badań DNA, a więc no nie wiem, na jakiej podstawie on to stwierdził, nie napisał tego, przynajmniej mi nie udało się znaleźć informacji na ten temat. No to taka ciekawostka. Robert Moorhead dalej poszedł na ten zniszczony podest, tą platformę, o której wcześniej wspominałem, tam gdzie były te porozrzucane szczątki rozerwanych skrzyń z zapasami między innymi. I kiedy Moorhead obejrzał dokładnie to, co tam się wydarzyło, to zaczął spekulować, że dwóch spośród trzech latarników, a konkretnie Marsza i Dukat, wyszli na zewnątrz w czasie burzy, aby spróbować zabezpieczyć przechowywany tam sprzęt. Kiedy długo nie wracali, Moorhead domyślił się, że MacArthur, czyli trzeci z latarników, w takim razie musiał wyruszyć, aby próbować ich znaleźć. No, moi drodzy, dla mnie osobiście nadal nie wyjaśnia to faktu pozostawienia talerzy z nietkniętym posiłkiem, a szczególnie pozostawienia sztormiaków, czyli wyjściu jednego z mężczyzn bez ubrania w samej koszuli. No, weźmy pod uwagę, że to MacArthur zostawił te sztormiaki, wyruszając szukać towarzyszy, ale no nie wierzę, że nie zdążyłby ubrać tych sztormiaków, bo no skoro i tak już kilka godzin na nich czekał, to te 5 czy 10 minut później na pewno by poświęcił na odpowiednie ubranie się. Teraz chciałem zacytować słowa Roberta Moorheada, czyli tego zarządcy latarni morskiej. Cytuję więc: z dowodów, które udało mi się uzyskać, byłem przekonany, że mężczyźni pełnili służbę aż do obiadu w sobotę 15 grudnia. Potem poszli na dół, aby zabezpieczyć skrzynię. W tych skrzyniach trzymano cumy, liny do lądowania, zapasy i tym podobnie. To wszystko było umocowane w skalnej szczelinie około 34 metrów nad poziomem morza, czyli 100 stóp, jak ktoś woli. Bardzo duże fale wdarły się tam, gdzie oni przebywali, i fala opadająca zabrała ich ze sobą do morza. To był oficjalny raport Moorheada. I on, Moorhead prawdopodobnie wierzył w to wyjaśnienie aż do swojej śmierci. No jednak jeśli chodzi o opinię publiczną, no nie był to koniec tej historii, ponieważ no ludzie nie chcieli w to uwierzyć, że trzej latarnicy, będąc świadomi swojego ogromnego zagrożenia, zaryzykowali życie, aby ratować sprzęt i zapasy. No ja osobiście, no mi osobiście też jest ciężko w to uwierzyć. No tym bardziej, że mieli wystarczającą ilość zapasów w środku latarni, nie zmarliby z głodu. Natomiast po zakończeniu burzy mogli bardzo łatwo nadać jakiś sygnał SOS jakiemuś przepływającemu statkowi. No na pewno widząc, jaka jest straszna pogoda, jaki jest sztorm, mężczyźni byli w stanie ocenić skalę niebezpieczeństwa i nasuwa się stwierdzenie, że no nie byliby tacy nierozsądni i opuścili latarnię. No wkrótce oczywiście zaczęły rodzić się spekulacje wśród opinii publicznej. Zaczęły krążyć teorie, które bardziej pasowały do średniowiecznych opowiastek, aniżeli do jakichś logicznych wyjaśnień, spośród których ludzie przytaczali legendę o gigantycznym wężu morskim, który jakoby miał zjeść tych mężczyzn, czy ogromnym ptaku zabierającym ludzi ze sobą. No takie teorie były snute przez wiele, wiele lat. Tak to później wyglądało. Jedną z ciekawszych teorii i bardziej prawdopodobnych było to, że mężczyźni opuścili wyspę łodzią, aby uniknąć jakichś konsekwencji prawnych w postaci wierzycieli, którzy mieli ich ścigać za długi. No, oczywiście jest to bardzo prawdopodobne. Śledztwo tego jakby nie wykluczyło do końca na początku, później jednak śledztwo to wykluczyło. No jest to prawdopodobne, że ktoś ucieka, żeby uniknąć jakichś tam problemów prawnych. To się zdarzało i to się zdarza w dzisiejszym świecie również, no ale to jest nadal mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę pogoda, jaka była. No to jest praktycznie niewykonalne, żeby w tak sztormową pogodę, żeby podczas sztormu, gdzie fale osiągały nawet 60 metrów, żeby mężczyźni odpłynęli małą łodzią. No mało prawdopodobne. Była również szeroko jakby rozpowszechniana teoria o tym, że mężczyźni zostali porwani przez zagranicznych szpiegów lub zabrani po prostu poprzez morskich piratów. No ale słuchajcie, no moim zdaniem, no i nie tylko moim zdaniem, w sytuacji, gdyby mężczyźni byli zabrani przez zagranicznych szpiegów lub porwani przez piratów, no niewątpliwie znaleziono by ślady jakiejś szamotaniny albo jakiejś walki. Natomiast pomieszczenia latarni były w zasadzie w stanie nienaruszonym, jak już wspominałem, no tam było tylko przewrócone krzesło, co jest rzeczą zupełnie jakby normalną. No, komu z nas od czasu do czasu nie przewraca się krzesło? Moi drodzy, więcej wątpliwości jednak wzbudziło oficjalne śledztwo wraz z pojawieniem się tak zwanego dziennika pokładowego, można to nazwać, dziennika, który jakoby latarnicy mieli prowadzić. Ten dziennik zawierał rzekomo kilka bardzo zaskakujących wpisów pomiędzy 12 a 15 grudnia. Przypominam, że 15 grudnia uznaje się za datę, kiedy ostatni raz tam, kiedy już nie ujrzano światła, więc 14 grudnia prawdopodobnie jeszcze światło latarni morskiej wysyłało sygnały. No takiego potwierdzenia nie znalazłem niestety nigdzie w internecie, no bo tu jest od samego początku mowa, że to 15 grudnia przepływał ten statek, który nie zauważył sygnału z latarni morskiej, natomiast nie ma tutaj informacji, jakoby 14 grudnia jeszcze ta latarnia nadawała sygnały, przynajmniej ja nie znalazłem takiej informacji, no ale oficjalnie podaje się datę 15 grudnia jako datę jakby zaginięcia tych mężczyzn. No wracając do tego dziennika pokładowego, tam rzekomo były wpisy dokonane między 12 a 15 grudnia. W pierwszym wpisie jeden z latarników, Marshall, podobno napisał, że w wyspę uderzyła potężna burza, jakiej nigdy wcześniej nie widział. We wpisie kontynuowano, że Dukat, czyli drugi z latarników, był niezwykle cichy, gdy nadeszła burza. Nie odzywał się praktycznie nic. Natomiast MacArthur, trzeci z latarników, ten, który być może zostawił te sztormiaki, to był bardzo duży i krzepki mężczyzna, o którym tak naprawdę mało wiedziano, co mało informacji o nim było nawet w tych czasach, ale szczególną uwagę zwróciła informacja, że mimo takiej ogromnej budowy ciała miał bardzo wrażliwą stronę, często płakał. No jak się później okazało, to nie było prawdą. Kolejny wpis mówił o tym, że mężczyźni modlili się o spokój i o to, aby burza odeszła szybko. Następny wpis mówił o tym, że sztorm ustał i nastała cisza. No te wpisy, te dwa wpisy, które tutaj teraz przytoczyłem na samym końcu, no rzekomo były stworzone 15 grudnia, czyli to, że mężczyźni się modlili i to, że burza odeszła, sztorm ustał. Te wpisy były stworzone 15 grudnia, a więc w dniu, kiedy latarnia już nie zaświeciła. No nie było pewne, kto stworzył te wpisy, przynajmniej ja nie znalazłem takich informacji. W każdym razie opinia publiczna uznała, że no musi istnieć jakieś inne wyjaśnienie. No rzeczywiście, jak się okazało, wyjaśnienie musiało być inne, ponieważ śledztwo przeprowadzone przez dziennikarza, przez jednego z dziennikarzy, Mike'a Dasha, nie pamiętam i nie znalazłem też informacji, jakiej gazety, dla jakiej gazety ten dziennikarz Mike Dash pracował, ale w każdym razie jego śledztwo wykazało, że wpisy zostały dokonane kilka lat po zaginięciu trzech latarników, Marshalla, Dukata i MacArthura. No skoro ktoś dokonał kilka lat wpisów po zaginięciu tych mężczyzn, podając się za nich, tak jakby podrabiając jakby ich pismo, no to ja wnioskuję, że ktoś po prostu próbował jakby zamieść sprawę pod dywan. No niekoniecznie dlatego, że na przykład dokonał morderstwa i chciał ukryć ślady, tylko być może chciał po prostu zamknąć sprawę, żeby opinia publiczna nie naciskała na wyjaśnienie tejże niewyjaśnionej historii. No ludzie więc dalej snuli teorie. Nierzadko one były bardzo fantastyczne, jak już wspomniałem. Węże morskie, żarłoczne ptaki, statek widmo, czy mówiono nawet o uprowadzeniu przez kosmitów. Nawet takie teorie już w tych czasach były snute. Po następnych kilku latach powstawały kolejne teorie. No tak naprawdę do dzisiaj różne teorie powstają. No, na dzień dzisiejszy mamy już jakby jakieś tam teorie, o których mówimy, że są już najbardziej prawdopodobne, ale nadal przestają powstają nowe teorie. No, nigdzie nie udało mi się znaleźć, moi drodzy, w polskim internecie o tych kolejnych teoriach, no ale znalazłem je w przekazie anglojęzycznym i właśnie dla Was tu specjalnie tłumaczę. Pierwsza z tych teorii, która powstała po kilku latach, jest to teoria oparta na postaci Williama MacArthura, czyli przypominam tego krzepkiego, dużego mężczyzny, o którym tam wspominano w tych sfałszowanych raportach. MacArthur był pod każdym względem człowiekiem, który miał zawsze zły humor, był człowiekiem, który rozstrzygał spór pięściami. I moi drodzy, to było akurat niewątpliwe, te informacje akurat były niewątpliwe, że ten William MacArthur taki był. A więc zaczęto spekulować, że on mógł rozpocząć walkę właśnie tam na tym podeście, gdzie te fale tam zniszczyły te skrzynie z zapasami, i ta walka mogła spowodować upadek wszystkich trzech mężczyzn z klifu. No osobiście dla mnie taka teoria jest jak najbardziej prawdopodobna. No skoro biorąc pod uwagę, że to był człowiek w ciągle w złym humorze i jak się później okazało, no był człowiekiem prawdopodobnie agresywnym, więc no dla mnie jest to jedno z wyjaśnień. Druga teoria mówiła o tym, że MacArthur zamordował pozostałych dwóch towarzyszy, wrzucił ich ciała do morza, a następnie popełnił samobójstwo, rzucając się z klifów. Nie wiadomo, dlaczego jeden z latarników miałby zamordować swoich towarzyszy, no ale oczywiście można by to tłumaczyć, tak na upartego można by to tłumaczyć jakimiś wrodzonymi lub nabytymi skłonnościami do takich czynów. Słuchajcie, no są to oczywiście teorie, nie są te teorie potwierdzone, no ale niewątpliwie te teorie dodają do całej historii krwiożerczości. No jednak nie oznacza, że one są prawdziwe. Ja tutaj od siebie chciałem dodać, że trzej mężczyźni zamknięci w zasadzie w małym pomieszczeniu, narastający napięcie, buzujący testosteron i jeszcze wziąć pod uwagę to, że jeden z mężczyzn był bardzo agresywny. No słuchajcie, no nie chcę tutaj obrażać mężczyzn, no bo sam do nich należę, no ale wiem, że mężczyźni czasem lubią rywalizować nie do końca wiadomo o co, a jeżeli jeszcze przebywają w małym pomieszczeniu ze sobą dłuższy czas i jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, że jeden z nich miał skłonności do agresji i przeszłość kryminalną, bo jak się później okazało, MacArthur miał jakąś przeszłość kryminalną, no to w sumie tak naprawdę niewiele było trzeba, aby wywołać bójkę, która na przykład skończyła się tragicznie i MacArthur podczas bójki zabił jednego z latarników, po czym zabił drugiego jako świadka nieumyślnego morderstwa. Po jakimś czasie wyrzuty sumienia mogły doprowadzić go do samobójstwa, albo po prostu spróbował uciec z wyspy i utonął, lub udało mu się gdzieś uciec i zamieszkał gdzieś w zupełnie w innym miejscu, na przykład Szkocji, czy na zupełnie innej wyspie Szkocji. Przypominam, że Szkocja ma mnóstwo wysp, z czego większość jest niezamieszkałych. No ta druga teoria, bo ja w tym momencie już chciałbym już wspomnieć, jakie moje zdanie jest. Ja akurat tą drugą teorię biorę za najbardziej prawdopodobną, czyli tą teorię, że doszło do bójki, podczas bójki jeden z mężczyzn zmarł, a później drugi mężczyzna został zabity, bo był świadkiem tej bójki, po czym zabójca albo popełnił samobójstwo z powodu wyrzutów sumienia, albo jednak uciekł i podczas ucieczki utonął lub udało mu się gdzieś uciec. A z kolei jaką teorię uznają jako za najbardziej prawdopodobną, śledczy, opinia publiczna i współcześni historycy uznają to, że Marshall i Dukat zostali zmieceni podczas próby zabezpieczenia sprzętów i zapasów na tym podejście, na tej platformie tam. I kiedy oni długo nie wracali, to MacArthur wyruszył, aby ich odnaleźć i zginął w burzy. Ta teoria jest podawana jako za najbardziej prawdopodobna przez jakby oficjalne źródła. No, ale ja osobiście ją, dla mnie osobiście ona nie jest najbardziej prawdopodobna, ponieważ, no, moi drodzy, ciężko mi jest nadal uwierzyć, żeby po pierwsze doświadczeni mężczyźni ryzykowali życiem i wyszli w taką pogodę, tak jak już wspominałem, a poza tym jeden z mężczyzn zostawił sztormiaki, co ubranie tych sztormiaków zajęłoby mu może parę minut, może szybciej. Więc ja osobiście w tą teorię jakby, no, nie że wątpię, ale nie biorę jej pod uwagę jako za najbardziej prawdopodobną. Natomiast uzasadniają swoje przemyślenia śledczy i dzisiejsi historycy, twierdząc, że oni zginęli w wyniku porwania przez sztorm. No, moi drodzy, jak się później okazało w trakcie badań, to jeden z latarników, Marshall, został już kiedyś wcześniej ukarany grzywną w wysokości 5 szylingów za to, że utracił sprzęt podczas poprzedniego sztormu gdzieś tam parę miesięcy temu czy parę lat temu. Nie udało mi się też znaleźć informacji. Utrata 5 szylingów w 1900 roku, no, nie była ta kwestia śmieszna, ponieważ 5 szylingów na tamte czasy to jest mniej więcej równowartość dzisiejszej miesięcznej wypłaty w UK. Czyli 5 szylingów w 1900 roku, jak udało mi się obliczyć, to była jakaś równowartość mniej więcej 1000 funtów. 1000 funtów, czyli 5000 złotych. No, moi drodzy, to jest spora suma, nawet jak na warunki brytyjskie. Jeżeli by ktoś w Wielkiej Brytanii dzisiaj został ukarany kwotą 1000 funtów, mam na myśli taki przeciętny człowiek, przeciętny pracownik, to byłoby to bolesna kara. A więc śledczy i historycy mówią, że ci latarnicy to byli biedni ludzie. Oni ciężko pracowali, żeby zarobić na życie, więc to według nich mogło to spowodować, że wyszli na zewnątrz i zaryzykowali życie. Dla mnie osobiście, jeszcze raz, moi drodzy, wspomnę, że dla mnie osobiście jest to jednak mało prawdopodobne, bo jeszcze raz podkreślam, być może bali się kary, że jeżeli stracą sprzęt, to zostaną ukarani, ale widzieli na pewno, jakie rozmiary nosi ten sztorm, czyli jakie ryzyko niesie ten sztorm. Dla mnie osobiście najprawdopodobniejszym wyjaśnieniem jest to, że doszło do bójki, nieszczęśliwego wypadku i później samobójstwa. Moi drodzy, no, oczywiście prawdziwy powód zniknięcia Jamesa Dukata, Thomasa Marshalla, Williama MacArthura prawdopodobnie nigdy nie zostanie poznany. Co spotkało tych mężczyzn w zimną grudniową noc w 1900 roku? Czy to był przypadek, czy to był nieszczęśliwy wypadek, czy to było jakieś zaplanowane działanie kogoś? No, tajemnica wysp Flannan z pewnością pozostanie jednym z najbardziej zaskakujących epizodów w morskiej historii Szkocji. Do dzisiaj, jeśli zapytasz jakiegoś Szkota o to, co stało się na wyspie Flannan i czy w ogóle słyszał o tej historii, to oczywiście każdy Szkot potwierdzi ci, że słyszał o tej historii. I u większości Szkotów zauważysz wręcz gęsią skórkę, ponieważ, no, wiele osób nadal wierzy, że historia jest bardziej fantastyczna, aniżeli ta przytaczana że to było działanie jakiegoś morskiego stwora, który ich pożarł, lub działanie kosmitów, którzy uprowadzili ich. No, wiele ludzi nadal tak uważa. Ja przedstawiłem Wam moją wizję, moją koncepcję, moją opinię, co ja sądzę. Natomiast jestem ciekawy, co Wy sądzicie, która z tych historii, które z tych wyjaśnień jest najbardziej prawdopodobne według Was. Bardzo bym Wam prosił, abyście napisali to w opisie, abyście wyrazili swoje zdanie. Być może wspólnymi siłami uda nam się stworzyć jakąś kolejną historię bądź rzucić po prostu światło na tą historię, więcej światła na tą historię. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta historia. Jeżeli macie więcej pytań, jeżeli chcielibyście się jakby więcej dowiedzieć, może więcej szczegółów na temat tej historii, no to możecie się do mnie odezwać, a ja Wam spróbuję jakby udostępnić jeszcze więcej informacji. A więc jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za wysłuchanie podcastu. Dziękuję Wam za cierpliwość, że byliście ze mną przez te, tutaj widzę, już jest ponad 50 minut i zapraszam Was serdecznie na kolejny podcast i na kolejny vlog, ponieważ przypominam, że jesteście na kanale vlog czy podcast, gdzie stworzyłem swoistego rodzaju hybrydę. Robię tu dla Was vlogi i robię tu dla Was bardzo ciekawe podcasty dotyczące nie tylko życia w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, ale będziemy również przemieszczać się stopniowo dalej. Jednak na początku, że tak powiem, będę tutaj faworyzował Szkocję, ponieważ jest tu naprawdę dużo, dużo rzeczy do pokazania i do opowiedzenia. No, życzę Wam miłego dnia. Ja ten podcast nagrałem w sobotę, nagrałem ten podcast, więc życzę Wam miłej soboty lub każdego innego miłego dnia, zależy kiedy słuchacie. Dziękuję i do usłyszenia lub zobaczenia.